年开始，会不会那关边也是特别合适。
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji powołania do życia konsekrowanego.
Witają się z Wami Kamil Sacharzewski
i Agata Kukawka, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Ksiądz biskup jest przewodniczącym Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski i delegatem KEP do spraw duszpasterstwa kobiet.
Szczęść Boże, księży biskupie, witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz biskup swoje święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1986 roku, natomiast święcenia biskupie w 2014 roku. Można powiedzieć, że ksiądz biskup pełnił w kościele bardzo wiele funkcji, od wikariusza, przez proboszcza, wykładowcę, aż do przyjęcia pełni kapłaństwa, stając się właśnie biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Ale zanim dojdziemy do obecnej posługi księdza biskupa, chcielibyśmy wrócić do tych początków rozeznawania przez księdza biskupa drogi swojego powołania. Wiadomo, że tym pierwszym środowiskiem służącym przekazywaniu wiary jest rodzina. Jak w domu rodzinnym księdza biskupa kształtowała się wiara, która później zaowocowała powołaniem do życia kapłańskiego?
Oczywiście tym pierwszym środowiskiem, w którym kształtowało się moje powołanie, w którym rozeznawałem moje powołanie do kapłaństwa, to była rodzina, ale także i parafia, bo w parafii rodzina bardzo mocno uczestniczyła i jest osadzona. Miałem wspaniałych rodziców, którzy już nie żyją, ale bardzo wiele im zawdzięczam. Nie tylko to, że przekazali mi życie, ale przede wszystkim to, że przekazali mi troskę o życie, a zwłaszcza o życie wieczne, przekazali wiarę. To jest bardzo cenne. I tę wiarę w życiu osobistym zawdzięczam świadectwu wiary moich rodziców. Bardzo troszczyli się o to, aby każdy tydzień rozpoczynać od świętowania tego pierwszego dnia, tego najważniejszego dnia, który jest pamiątką zmartwychwstania, a więc niedzieli. To świętowanie rozpoczynało się od udziału w Najświętszej Ofierze, ale także w zależności od okresu liturgicznego była też modlitwa, czy jeżeli to był miesiąc różańca, to różaniec, jeżeli to był Wielki Post, to także w domu śpiewaliśmy gorzkie żale. Z tego względu, że do kościoła parafialnego była dość znaczna odległość, to jest około 8 kilometrów. Praktyki religijne były organizowane w kościele parafialnym, chodzi o parafię Świętej Trójcy w Raciążu koło Tucholi. I właśnie w domu, dom rodzinny był takim małym kościołem, można powiedzieć, bo te praktyki religijne, które było trudno realizować w życiu ze względu na odległość do kościoła, one były po prostu w domu praktykowane. Bardzo dużo rodzicom moim zawdzięczam właśnie w przekazie wiary. Zresztą patrząc na ich wiarę i ich życie wynikające z wiary, to było bardzo ściśle powiązane jedno z drugim i to bardzo mocno silnie promieniowało na mnie i na moje rodzeństwo.
Wspomniał ksiądz biskup właśnie o swoim kościele parafialnym. Wiemy, że był ksiądz również ministrantem. Jak właśnie posługa przy ołtarzu, ona na pewno przybliżyła do Pana Boga? Czy właśnie dzięki tej bliskości pojawiły się może pierwsze myśli o powołaniu kapłańskim?
Funkcję ministranta sprawowałem do 18 roku życia. Miałem wspaniałych proboszczów w moim dzieciństwie, w mojej młodości, którzy posługiwali w mojej parafii. To jakoś inspirowało do tego, by wspólnie z moimi kolegami podjąć posługę ministrancką. Być może w sposób nieświadomy to miało jakiś wpływ na pojawienie się czy kształtowanie takiego środowiska duchowego do przyjęcia powołania, które objawiło się później.
Wspomniał ksiądz biskup, że ci cudowni proboszczowie byli taką inspiracją do tego, żeby być ministrantami. A czy to, że oni byli właśnie takimi dobrymi kapłanami, też jakoś dawało takie pierwsze myśli o tym, żeby też być takim kapłanem jak oni?
Na pewno, na pewno. To nie pojawiało się to spostrzeżenie takie tak bezpośrednio, ale na pewno to ta postawa moich proboszczów jakoś wpływała, kształtowała też taki fundament duchowy, na którym później zrodziło się powołanie.
Wiemy również, że ksiądz biskup od razu po maturze, po skończeniu szkoły średniej, nie poszedł do seminarium, bo często właśnie w wielu przypadkach jest tak, że młodzi chłopcy decydują się do wstąpienia do seminarium zaraz po szkole średniej. U księdza biskupa było troszeczkę inaczej. Jak wyglądał ten czas między egzaminem dojrzałości a wstąpieniem do seminarium? To był taki czas na jeszcze głębsze zastanowienie i podjęcie decyzji, czy nie?
Kończyłem technikum rolnicze i w ostatniej klasie, w klasie maturalnej, zaczęła pojawiać się myśl o tym, by podjąć drogę przygotowania do kapłaństwa, by wstąpić do seminarium, ale przyznam się, że do tej myśli nie byłem tak wtedy jeszcze jakoś przekonany.
To co wpłynęło na to, że później się ksiądz biskup zdecydował?
Otóż skoro nie byłem przekonany, ale ta myśl nieustannie wracała, ona pojawiała się, nurtowała mnie i oczywiście tak jak inni z mojej klasy złożyliśmy dokumenty do, w moim przypadku to było ATR w Bydgoszczy, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, która potem stała się Uniwersytetem Przyrodniczym, a teraz chyba od pół roku jest Politechniką Bydgoską. I właśnie tam złożyłem dokumenty, tam zdałem egzaminy, zostałem przyjęty na studia i właściwie to ta myśl o powołaniu, o tym, by wstąpić do seminarium, by swoje życie realizować w posłudze kapłańskiej, tam się zweryfikowała. I kiedy wróciłem do domu, pomieszkałem w akademiku, na Fortonie, takie są akademiki tej uczelni. I kiedy wróciłem do domu na Wszystkich Świętych, już właściwie wróciłem z gotową decyzją. Byłem przekonany, że to jest to, że droga kapłaństwa to jest moja droga. Oczywiście najpierw pamiętam, rozmawiałem z mamą. Mama nawet tak bardzo się ucieszyła i powiedziała, że to jest dobra decyzja. Potem tato się pojawił, tam wrócił i oznajmiłem, że wstępuję do seminarium. No tato tak bardzo poważnie to ocenił, zastanów się, bo to jest bardzo poważna decyzja. I po latach widzę, że zarówno tato, jak i mama mieli rację.
Bardzo ważne na pewno jest właśnie takie wsparcie, ale też taka męska decyzja ojca, że to, co ksiądz biskup chciał podjąć, jest nie tylko wielkim darem, ale też wielkim zadaniem. Jak ksiądz biskup właśnie już podjął tę decyzję, żeby wstąpić do seminarium, to te seminaria były jeszcze w czasach komunistycznych. Jak wtedy wyglądało życie w seminarium? Różniło się ono od takiego dzisiejszego seminarium, księże biskupie?
Myślę, że nie różniło się. Była jest w seminarium, tak jak obecnie, tak i dawniej, jest określona formacja i ta intelektualna i duchowa. Oczywiście ona jest jakoś tam przygotowywana, dostosowywana do wyzwań czasu. To były lata 80., kiedy to w 80. roku wstąpiłem do seminarium, w listopadzie. Oczywiście trochę spóźniłem się, bo pamiętam rozmowę z wczesnym rektorem, w świętej pamięci ksiądz profesor rektor Jerzy Buksakowski tę rozmowę ze mną prowadził, gdy zgłosiłem się do seminarium. No i powiedział, że tu już od półtora miesiąca trwa formacja i tak dalej. Jestem trochę spóźniony, ale powiedział tak, przyjmiemy pana na próbę. No i ta próba trwa do dzisiaj.
A jak właśnie ten czas seminarium, czas formacji intelektualnej i duchowej, jak to właśnie ksiądz biskup powiedział, zmienił życie i może troszeczkę myślenie księdza biskupa?
Myślę, że może niewiele tak ta formacja zmieniła, ale ukształtowała czy utwierdziła, umocniła wiarę, to przede wszystkim wiarę. Na pewno, bo to musieliby ocenić przełożeni, na pewno też jakoś uformowała moją osobowość, ale miałem wspaniałych wtedy profesorów w seminarium. To też wpłynęło na poszerzenie horyzontów myślowych właśnie. Ta ich praca dydaktyczna, praca naukowa, z której czerpaliśmy. Myślę, że seminarium dało ogromne bogactwo, które starałem się przejąć do swojego życia w ramach właśnie kształtowania tej drogi do kapłaństwa.
Na pewno to ogromne bogactwo, oprócz tego duchowego i intelektualnego zaplecza, obfitowało w różne doświadczenia. Czy ma ksiądz biskup jakieś takie doświadczenie, czy ze wspólnotą braterską, seminaryjną, czy jakieś takie wspomnienie, które najbardziej zapadło księdzu biskupowi w pamięć?
Całe 6 lat to jedno wielkie wspomnienie. Nas na roku rozpoczynało około 50, to bardzo liczny rocznik. W ogóle w seminarium w Pelpinie było nas chyba ponad 300 w całym seminarium, więc było nas wielu i wiele się działo, ale zwłaszcza to życie takie koleżeńskie, ono rozwijało się w ramach rocznika. Nas doszło do święceń 34. Bardzo wspaniali, świetni koledzy. No, tworzyliśmy w taki bardzo fajny, radosny klimat. I przyznam się, nie ma jakiegoś szczególnego wydarzenia, bo to szczególne wydarzenia to różnego rodzaju promocje w ramach tej drogi do święceń, promocja lektoratu, akolitatu, potem święcenia diakonatu, no i kapłańskie. To są takie wydarzenia, które przyniosiły no, ogromną radość i no, nawet można powiedzieć szczęście, do którego się dążyło no, wspólnymi siłami na naszym roku. Teraz jesteśmy niejako rozproszeni, cały nasz rocznik po 3 diecezjach, diecezji pelplińskiej, gdańskiej i toruńskiej. Właśnie no, cały ten czas pobytu w seminarium no, jest jedną wielką przygodą. Trudno wyodrębnić jakieś szczególne wątki, bo wszystko jest tym wątkiem bardzo ciekawym i atrakcyjnym.
Księże biskupie, co ksiądz biskup poczuł w swoim kapłańskim sercu w momencie, kiedy dowiedział się o nominacji biskupiej? Było to dla księdza biskupa duże zaskoczenie?
Ogromne. W tym czasie, kiedy o tym się dowiedziałem, albo właściwie otrzymałem taką propozycję, to pytanie przez nuncjusza apostolskiego, wtedy to był Celestino Migliore, to był rok 2013, grudzień. Byłem proboszczem w parafii pod wezwaniem świętego Polikarpa, biskupa męczennika w takiej dzielnicy gdańskiej Osowa. Tam razem z parafianami wybudowaliśmy kościół. Przygotowywaliśmy właśnie już ten kościół do konsekracji. Przygotowywany był wystrój wnętrza kościoła. Tak sobie nawet marzyłem, że jeszcze 2-3 lata i doprowadzimy kościół do poświęcenia i wtedy sobie odpocznę. I nagle, to był grudzień, dokładnie pamiętam, 16 grudnia, bo przyszła ekipa montować oświetlenie w kościele, lampy oświetleniowe. I zaprosiłem całą ekipę na kawę, ciasto, bo to było krótko po moich imieninach. No i wtedy poszedłem do siebie i zajrzałem do telefonu, podniosłem telefon, a tam kilkakrotnie wybity numer z kierunkowym 22 wiadomo, że to Warszawa, i tak myślałem, tak od razu pomyślałem, że może zaniepokoiłem się tym. No i odzwoniłem i usłyszałem zaproszenie na spotkanie z nuncjuszem. No domyśliłem się, o co chodzi. No była to bardzo trudna decyzja, przyznam się. Taka noc w Ogrodzie Oliwnym, bo to nas trzeba było tam się, dzień, ta noc przed tą decyzją. Próbowałem się na różne sposoby jakoś wymówić z tej decyzji, z tego powiedzenia tak. No bo jako proboszcz czułem się znakomicie w swoich zadaniach, w swojej funkcji. Czułem parafię, życie duszpasterskie, tym bardziej, że tworzyło się tę parafię od podstaw. Kiedy tam rozpoczynałem pracę jako proboszcz, to parafia liczyła około 1000 osób. Gdy odchodziłem w 2014 roku w styczniu, to już parafia liczyła 5500 ludzi. Ludzie młodzi, z ogromnym potencjałem, także takim duszpasterskim. Powstało wiele takich wspólnot apostolskich, ewangelizacyjnych, modlitewnych. Parafia niezwykle dynamiczna. Naprawdę było żal opuszczać tego miejsca, któremu dałem moje serce. A tak nagle trzeba było podjąć, stanąłem wobec niezwykle trudnej decyzji, ponieważ zupełnie jakoś nie postrzegałem siebie w roli biskupa. No i pamiętam nuncjusz na te moje różne próby wymówienia się powtarzał: trzeba przyjąć, będzie dobrze. No i w końcu no tak trochę mi się żal nawet zrobiło tego nuncjusza i powiedziałem tak, ale poczułem, że świat no, zupełnie się zmienia. Jeden jakby się rozsypuje, ten, w którym się czułem znakomicie, a wchodzę w zupełnie świat nieznany, w którym trzeba no, uczyć się stawiać pierwsze kroki. To bardzo, bardzo to mocno przeżywałem, przyznam się. No teraz już jakoś oczywiście w tym wszystkim no, odnajduję się, bo człowiek okazuje się, że we wszystkich warunkach może być zaprawiony, jeśli no, stara się słuchać Słowa Bożego.
W takim razie gratulujemy tej odwagi podjęcia tego nowego powołania, tego fiat, powiedzenia Panu Bogu na też tę nową funkcję, ale słyszymy, z jaką tęsknotą, nostalgią i jednocześnie radością opowiada ksiądz biskup o swojej byłej parafii, na której był ksiądz biskup proboszczem. I wspomniał ksiądz biskup o tym, że w parafii świętego Polikarpa w Gdańsku Osowej ksiądz biskup wraz z parafianami wybudował kościół. Czy ksiądz biskup myśli, że łatwiej buduje się taką świątynię właśnie fizyczną, czy tę duchową, którą jest każdy człowiek?
W sytuacji, kiedy przyjąłem dekret powołujący na proboszcza w nowo no, powstałej parafii pod wezwaniem świętego Polikarpa, biskupa męczennika w Gdańsku Osowej, byłem w takiej korzystnej sytuacji znalazłem się, ponieważ budowa kościoła, budowa świątyni, tego domu dla tego określonego ludu Bożego, właśnie określonego tymi granicami parafii, sprzyja też budowaniu wspólnoty duchowej. Jedno z drugim bardzo ściśle się łączy. Jedno i drugie jakoś wzajemnie sobie pomaga. To się wspiera wzajemnie. Właśnie, bo no, to wyzwala ogromne takie zaangażowanie ludzi, serc ludzkich, i które cieszą, którego efekty cieszą. I to się przekłada na życie duchowe. Kiedy wznosi się kościół, wznosi się ten dom, który budują parafianie swoją modlitwą i swoją ofiarą, swoją życzliwością serca, to przekłada się i mobilizuje także do troski o życie duchowe. Tego doświadczałem i naprawdę ten czas tych 13 lat bycia proboszczem tak pięknie odcisnął się w moim życiu.
Pasterskie zawołanie księdza biskupa to słowa z psalmu 34. Uwielbiajcie ze mną Pana. Czemu akurat te słowa są dla księdza biskupa tak ważne?
Zazwyczaj jest tak, że każdy biskup obiera sobie takie motto swojej pasterskiej posługi i ja też stanąłem wobec tego wyboru, a że nie miałem dużo czasu, bo święcenia biskupie wyznaczone były na 4 stycznia 2014 roku, a 21 grudnia 2013 została ogłoszona oficjalnie nominacja biskupia, więc wpadłem na myśl, a właściwie to Duch Święty podsunął tę myśl, aby wybrać sobie to motto z obrazka prymicyjnego, z tym błogosławieństwem prymicyjnym, ten tekst z psalmu 34, wysławiajcie razem ze mną Pana. Tylko dałem ten tekst tutaj w tym zawołaniu biskupim w języku łacińskim, Magnificate Dominum Mecum. To motto odzwierciedla tę ideę, że się jest posłanym, aby zapraszać tych, do których się jest posłanym, do wysławiania, do wspólnego wysławiania Boga. Oczywiście to wysławianie Boga Bogu nic nie dodaje, nie dodaje do Jego chwały, ono jest potrzebne nam, przyczynia się dla naszego zbawienia.
Ksiądz biskup wspomniał o języku łacińskim. Wiemy także, że interesuje się ksiądz biskup poezją i biblistyką. Jak te zainteresowania i te języki pierwotnego kościoła ubogacają księdza biskupa i jego posługę albo wpływają jakoś na księdza biskupa powołanie?
Zwłaszcza język hebrajski i język grecki, bo to są języki Biblii, języki księgi Pisma Świętego, a więc tej księgi, w której zapisane jest Słowo Boże za pomocą słowa ludzkiego. Tym słowem ludzkim jest język hebrajski, język grecki. Żeby głębiej rozumieć przesłanie, żeby lepiej czy trafniej docierać do Bożego Słowa zawartego w Piśmie Świętym, warto znać, warto zapoznawać, warto uczyć się tych języków biblijnych. One są wspaniałe, bardzo, bardzo bogate. One też mogą ubogacać język, nasz język rodzimy, język polski. Ale przede wszystkim znajomość czy studium tych języków, ono pomaga w głębszym rozumieniu tekstów biblijnych, w których zawiera się przesłanie, Boże orędzie dotyczące zbawienia, Boże Słowo, które jest Słowem życia wiecznego. I do dnia dzisiejszego zawsze, kiedy przygotowuję homilię, zawsze biorę pod uwagę teksty, które są odczytywane w danej liturgii, w liturgii dnia czy liturgii okolicznościowej i zawsze zaglądam do tekstów w zapisie oryginalnym. Wtedy dopiero dostrzega się, o co tam tak naprawdę chodzi, jakie są pojęcia, które są tymi nośnikami tego Bożego Słowa, tego Bożego tchnienia, Bożej treści. I wtedy łatwiej jest konstruować ten tekst homilii, tę wypowiedź homiletyczną, tak, aby ona była precyzyjniej przedstawiana i jednocześnie lepiej rozumiana przez słuchaczy. No bo o to właśnie chodzi. W posłudze kapłańskiej, także w posłudze biskupiej, bo przecież biskupstwo to udział w pełni kapłaństwa Jezusa Chrystusa, aby przepowiadać, aby głosić, ukazywać Boże Słowo, Jego światło, Jego radość, Jego życie, które w tym słowie jest.
I jak słyszymy tutaj ze słów księdza biskupa, ta radość cały czas płynie. Wspomnieliśmy też, że ksiądz biskup jest delegatem KEPU do spraw duszpasterstwa kobiet. I tutaj jako kobieta nie mogę nie zapytać, jaką rolę w Kościele może pełnić kobieta?
Takim wzorem dla kobiety, dla każdej kobiety, takim idealnym wzorem jest niewątpliwie Maryja. Ona jawi się jako ta najpiękniejsza z kobiet, jako pewien wzorzec kobiety, kobiety, która realizuje swoje życie przez ukazywanie się światu w szerokim tego słowa znaczeniu jako kobieta. I ta funkcja, ta moja funkcja powierzona przez Konferencję Episkopatu Polski, ona właśnie polega na tym, aby troszczyć się o duszpasterstwo kobiet, formację duchową kobiety jako kobiety. Chodzi o zwracanie uwagi na kobiecość jako wartość samą w sobie, jako wartość zamierzoną przez Boga. I ta funkcja moja właśnie jest po to, by koordynować w wymiarze Kościoła w Polsce duszpasterstwo kobiet.
To bardzo ciekawe zadanie. Gratulujemy właśnie też tej aktywności. Jeszcze, księże biskupie, już tak kończąc naszą audycję, święty Jan Paweł II powiedział, że powołanie to dar i tajemnica. Jak w kontekście swojego powołania ksiądz biskup rozumie te słowa dar i tajemnica?
Powołanie do kapłaństwa, do udziału w kapłaństwie Chrystusa jest niewątpliwie darem. To jest rzeczywistość niezasłużona. To jest dar łaski Chrystusa. Ale jednocześnie powołanie do kapłaństwa jest tajemnicą. Całe życie, od 80 roku, kiedy odkryłem ten głos powołujący i kiedy zweryfikowałem go w swoim życiu, to nieustannie odkrywam, nieustannie zapoznaję, coraz głębiej zapoznaję tę rzeczywistość powołania, ale coraz bardziej widzę, że im bardziej tę tajemnicę odkrywam, tym ta tajemnica staje się jeszcze większa.
W takim razie dziękujemy bardzo za tę odpowiedź i życzymy nadal takiej gorliwości w nieustannym odkrywaniu swojego powołania. Przypomnijmy, że gościem naszej dzisiejszej audycji był ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej, przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP oraz delegat KEP-u do spraw duszpasterstwa kobiet. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za tę rozmowę, za przybliżenie nam procesu rozeznawania swojego powołania i przybliżenie nam tej działalności w pełni kapłaństwa, tej działalności jako biskup pomocniczy.
Dziękujemy także Wam, drodzy słuchacze, za to, że byliście razem z nami i już teraz zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze.
A żegnają się z Wami Agata Kukawka
i Kamil Sacharzewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.